Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w remoncie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj napisali nowe, lepsze przemówienie Donaldowi Tuskowi. Jeżeli tak spojrzeć na całość przemówień, wespół zespół, przemówienie Donalda Tuska, jego Kissidera Jarzdrzewskiego, to wszystko razem było genialną tak naprawdę wykładnią całej lewicowej agendy Unii Europejskiej. Od walki z Kościołem Jarzdrzewskiego, przez walkę z amerykańskimi korporacjami, o czym mówił Tusk, walkę z tradycyjnym społeczeństwem hetero, czy tą mową nienawiści. To wszystko jest program lewicowej Unii. A czy wy zastanawialiście się, co wy byście, poza krytyką, co wy byście powiedzieli w przemówieniu roku, w trzeciomajowym orędziu prezydenta Europy, ale dla Polski, a nie dla Europy? Co byście powiedzieli? Bo ja na początek to zrezygnowałbym pewnie z silenia się na udawanie bezstronności. Ci z nas, zacząłbym, ci z nas, którzy widzą dalej niż awantura ostatniego wpisu na Twitterze czy w Facebooku, wiedzą, że temperatura sporu sama z siebie nie spadnie. Jest i będzie. Nie może być mowy o ponadpartyjnej miłości, ani przed wyborami, ani po nich. Podziały są głębokie, nie czarujmy się, zostaną. Nie tylko w Polsce, w całej Europie. I to nie jest kwestia złych, dobrych ludzi, lepszych, gorszych partii, ale procesów, przemian cywilizacyjnych, przez jakie przechodzi dzisiaj cały świat. Ten dawny model instytucjonalnej demokracji po prostu wypalił się. Co do nowego modelu, no tu wciąż walczymy. Nie możemy się zgodzić, czym ma być. Historia uczy nas, że podobne wielkie transformacje mogą być długie, bardzo bolesne, no i niestety bywają krwawe. I państwo, nie musicie znać się na geopolityce, żeby rozumieć kontekst historyczny globalnych konfliktów, tych dzisiaj napiętych do granic elastyczności tkanki politycznej. I choć pewnie tak ja, nie wiecie kiedy, jak skończy się ta cała zawierucha europejska, to czujecie, wiecie, że to trwać tak nie może wiecznie. Coś musi się wydarzyć. Pomijam mniej czy bardziej katastroficzne prognozy geopolityczne, nerwowe, na przykład zakupy złota przez banki centralne różnych krajów, ale i bez tego sami czujecie, że te trudne dni nadchodzą i wreszcie nadejdą. To może być nagły wstrząs, może być panika po plajcie walutowej, to może być przyjść z daleka, może przyjść z bliska, zaraz za naszej granicy, to mogą być armie, dywersja elektroniczna, czy dzisiaj na szczęście jeszcze niewyobrażalna jakaś nieznana bakteria. Albo co równie prawdopodobne, katastrofa przyjdzie niezauważona, stopniowo pogrążając nas w bratobójczych czy religijnych wojnach. W sumie na krawędzi takich wojen stanęły już niektóre państwa w Europie i to widzimy i oglądamy na co dzień. A wtedy, no wtedy wszystko, co nas dzisiaj różni, wszystko, co wydaje nam się nie do pokonania, wszystko to straci na znaczeniu. Wtedy liczyć będzie się tylko to, co nas łączy, co nas może zbliżyć do siebie, co pozwoli razem przetrwać ten kryzys, katastrofę, cokolwiek to będzie. Jakoś tak bym pewnie zaczął, a potem przechodziłbym już do szczegółów, co to było, co nas łączy. Na początek byłoby o tym, co może wzmocnić polskie rodziny i zachęcić polskie rodziny do rodzenia dzieci. Te dotychczasowe eksperymenty, to już wiemy, nie sprawdziły się, ale wiemy też, że bez poprawy wskaźników demograficznych żadna formacja polityczna, żadna, nic nie zbuduje, włącznie nawet z wiosną. Kryzys demograficzny to jest nasze być albo nie być. Ale recept ja już bym nie szukał dalej w rozdawaniu w socjalu. Mówiłbym raczej o budowaniu zdrowych relacji opartych na godności, na samowystarczalności rodziny, może przez obniżenie podatków, ulg rodzinnych, nagrodzie za pozostawanie razem i wychowywanie dzieci. Przestrzegałbym przed osłabianiem też tradycyjnych ról kobiet i mężczyzn. Zapewniam państwa, i to powinno się znaleźć w przemówieniu, że w chwili próby okaże się, że więcej złego wynika z forsowania relatywizmu i nijakości postaw kobiet i mężczyzn, niż silnych wzorców osobowych. Chcemy, żeby chłopcy i dziewczęta wyrastali w przekonaniu, że mają kogo naśladować i są pewne tradycyjne wzory. Jeżeli już państwo musi gdzieś ingerować i to ma być rodzina, to niech zmieni swoje zapatrywanie na edukację. Większą rolę sprawczą powierzy rodzicom i niech zaufa w ich instynkt i doświadczenie co do tego, jaką dalszą drogę życiową wybrać dziecku. Edukacja naszych dzieci głównie dzisiaj dzieli, ale tak być nie musi i to powinno być też w przemówieniu. I tak nie będzie, jeżeli wreszcie zrozumiemy, że to, co na przykład profesor Michael Mandelbaum pisał w swojej książce o ideach, które podbiły świat. Pisał, edukacja to tak naprawdę jedyna przesłanka do zrozumienia, dlaczego w jednych państwach kwitną, a w drugich zamierają społeczeństwa obywatelskie. To najważniejszy etap budowy zamożności i samorealizacji narodów. Jeżeli zaczniemy patrzeć na szkołę jak na armię, na mechanizmy obrony przed współczesnymi zagrożeniami, to zaczniemy robić to, co zrobiły już inne, bogatsze kraje. Przede wszystkim większa niezależność szkół, większa elastyczność systemu nauczania przy jasnym, bardzo przejrzystym systemie finansowania, gdzie pieniądze idą wprost do szkoły za uczniem, a prywatne czy paraprywatne instytucje zajmują się edukacją, rywalizując z innymi o prawdziwe laury najlepszych uczniów. Skoro stać nas na zakup rakiet, na przykład Patriotów, to stać też nas na bon edukacyjny. Ja nie żartuję, poważnie. To jest potężna broń strzegąca suwerenności narodowej. Nie stać nas na to, żeby jej nie zakupić. W przemówieniu nie może zabraknąć też tego, co decyduje o naszych przewagach konkurencyjnych i wychodzeniu z roli wiecznego ogniwa w łańcuchu dostawczym niemieckiego przemysłu eksportowego. Świat nie wymyślił dotychczas lepszego mechanizmu obronnego niż ten, który wyzwala ludzką energię. Kapitalizm. Stąd sporo mówiłbym tutaj o obniżaniu, uproszczaniu podatków oraz wielkiej narodowej deregulacji gospodarki. To nie liczba czy szczelność rządowych przepisów stanowią o bezpieczeństwie i dobrobycie jego obywateli, ale wolność jego obywateli do działania. Porównajcie sobie dzisiaj państwo na przykład Europę z Ameryką. Z jednej strony mizeria gospodarcza, z drugiej boom, prawdziwy rozkwit amerykańskiej gospodarki. Wszystko, co różni dzisiaj te dwa światy, to stosunek do wolności gospodarczych i regulacji oczywiście. Państwo, które jak Polska, polski rząd w wielu dziedzinach samo siebie stawia w roli nadzorcy, regulatora, producenta, a jeszcze przy okazji zatrudnia pośrednio co piątego obywatela, takie państwo nie może być gwarantem elastyczności, innowacyjności, jeszcze szybkiego rozwoju, budowy społeczeństwa, odpornego na nieprzewidziane wstrząsy. To się nie da. Jeden z najwybitniejszych ekonomistów kapitalizmu, Austriak Joseph Schumpeter, wykładał na Harvardzie już ponad 80 lat temu, napisał w książce Czy kapitalizm przetrwa, cytat: naszego bezpieczeństwa nie zawdzięczamy demokracji, bezpieczni jesteśmy wolnościami rynkowymi. Co to znaczy? Bez wolnego rynku nie byłoby pieniędzy na finansowanie demokracji. Dziś w czasach, kiedy modna zrobiła się nagonka na kapitalizm, na globalne koncerny czy producentów spalin samochodów, zapominamy, że bez tego wszystkiego, bez tych fabryk nie byłoby demokracji. Nie byłoby też Unii Europejskiej, nie mówiąc o przemawiającym w jej imieniu Donaldzie Tusku. W takiej przedwyborczej mowie mów wolności rynkowe w obliczu socjalistycznych ciągąc z pewnością powinny wybrzmieć bardzo, bardzo mocno. Ale też jasne postawienie sprawy powinno się tam znaleźć, że nasz dobrostan Polski zależy od wolności, a nie od równości społecznej. Wolność, nierówność. Sztuczne zrównywanie na przykład płac albo na siłę podatkami niwelowanie różnic majątkowych stało się przekleństwem współczesnej Europy. W naszym przypadku, w przypadku Polski, narodu, który wyszedł ze zgliszcz wojny i komunizmu, niemal zrównany majątkowo, do kości zrównany, obecne różnice materialne to objaw normalnie funkcjonującego rynku i społeczeństwa. Tak jak różnimy się pod względem pracowitości czy talentu, tak też w naturalny sposób różnimy się majętnością, Jeden zarabia więcej, drugi doszedł do czegoś więcej, drugi mniej. Dlaczego niby piękno ludzkiej różnorodności ma się ograniczać do koloru skóry, preferencji seksualnych, a nie zgromadzonego majątku? Po prostu się różnimy. Sztucznie niwelując te różnice, państwo w niczym innym nie jest lepsze od tych, którym zarzucamy antysemityzm, homofobię czy inną dyskryminację różności. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać w mowie na czarną godzinę, na trudne czasy, które kiedyś przyjdą? Politycy Unii Europejskiej chętnie bajdurzą o imigracji jako szczytnej, humanitarnej misji. Nic dziwnego, że tak bałamutne przesłanie spotyka się potem z silnym odporem konserwatywnych narodowych środowisk. Nie wiadomo, o co chodzi. W mowie, na którą my czekamy, musi paść jasne rozróżnienie cwaniackiej imigracji od imigracji pracowniczej. Polski nie stać na nielegalnych drifterów z Azji czy Afryki, ale z drugiej strony też nie damy sobie rady bez legalnych pracowników z Białorusi czy z Ukrainy. Narodowcy upatrujący w tym zamachu na polski naród, próby wynarodowienia nas, gubią tak naprawdę istotę problemu. I to trzeba byłoby powiedzieć w tym przemówieniu. Dzięki blisko 2 milionom imigrantów ze wschodu zapełniliśmy dziurę na rynku pracy. Ona powstała oczywiście po 2 milionach Polaków, którzy wyemigrowali na zachód. Dzięki nim, również dzięki tym naszym imigrantom, utrzymujemy jeden z najwyższych poziomów wzrostu gospodarczego w Europie. Wyższy wzrost to wyższy dobrobyt i wyższe pensje, które z czasem może staną się atrakcyjne dla Polaków, którzy wyjechali i może zechcą wrócić z powrotem po pracę do kraju. Dziś szybka absorpcja pracowników ze wschodu to gwarancja bezpieczeństwa gospodarczego. To jest nasze bezpieczeństwo. Sami imigranci oczywiście nie załatwią nam sprawy. Doświadczenia państw takich jak Irlandia uczą, że najskuteczniejszym, najlepszym jednak sposobem na ściąganie rodaków z powrotem do kraju jest uproszczenie systemu podatkowego. Szybko, łatwo. Wysoka kwota wolna, proste podatki i specjalne warunki dla zagranicznych innowacyjnych koncernów. Dzisiaj do Irlandii co roku wraca 60-70 tysięcy dawnych emigrantów. 60-70 tysięcy do 5-milionowego kraju. To tak jakby do Polski rok rocznie wracało jakieś 360 tysięcy Polaków. Tak, wtedy nie będziemy potrzebowali imigrantów ze wschodu. Naprawa systemu podatkowego to jest kolejne, co może nas zjednoczyć i wzmocnić nas wszystkich szybciej niż te 500+, czy dodatkowa emerytura. Ale całe to przemówienie skończyłbym deklaracją ochrony wolności religijnej. Nie tylko w kontekście ostatnich niefortunnych przemówień i prowokacji antykościelnych. Zagrożenia dla wiary są w całej Europie i one są realne. Gorzej, będą rosły. Polacy może już nie zapełniają ławek wszystkich w kościołach jak niegdyś. Księża może nie zawsze zapewniają im strawę duchową, jakiej potrzebują, ale jako naród wciąż bardzo wysoko cenimy sobie wolności religijne i wartości, które one niosą. Wartości, które wielokrotnie w trudnych chwilach dawały nam wolę przetrwania. A państwo, no może państwo dopiszecie coś Tuskowi do przemówienia. Że macie jakiś temat, do którego powinienem się odnieść, osobno się do niego przygotować. Zapraszam i zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja jak zwykle audio w Spotify i w podcastach iTunes.